Od kompetencji do konkurencyjności. 26 października 2011 000. Pracownik uznany za kompetentnego w jednej firmie, w innej może okazać się niekompetentny, stwierdza dr Antoni Ludwiczyński, docent w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest pan pomysłodawcą zorganizowania studiów podyplomowych Zarządzanie kompetencjami pracowników przez Akademię Leona Koźmińskiego, Polską Fundację Promocji Kadr, we współpracy z firmą doradztwa personalnego Profirma. Rzeczywiście, bez mała 10 lat temu powstał zamysł tworzenia takich studiów, a głównym bodźcem skłaniającym do ich uruchomienia były sygnały z rynku. Dlaczego wystąpił pan z taką inicjatywą? Po pierwsze, coraz więcej przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, było zainteresowanych budową całych systemów zarządzania kompetencjami bądź modeli / profili kompetencji dla stanowisk organizacyjnych wykorzystywanych jako narzędzia w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, na przykład w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, w systemach okresowych ocen pracowniczych czy przy określaniu identyfikacji potrzeb szkoleniowych. Po drugie, słuchacze innych studiów podyplomowych coraz częściej zgłaszali chęć pisania prac dyplomowych z problematyki kompetencji zawodowych. Po trzecie, coraz więcej firm doradczych oferowało swoje usługi w obszarze zarządzania kompetencjami. Stąd nawiązanie współpracy z Profirmą, dzięki czemu udaje się łączyć spojrzenia na problemy kompetencji ze strony konsultantów, praktyków i teoretyków zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ponadto osobiście byłem i jestem przekonany, że techniki zarządzania wykorzystujące podejście kompetencyjne są przydatne i wnoszą nowe rozwiązania w zakresie zarządzania firmą, które mają pozytywny wpływ na tworzenie wartości dodanej w obszarze zarządzania ludźmi i mogą, jeśli są racjonalnie stosowane, przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności organizacji. Zarządzanie kompetencjami to moda czy konieczność w nowoczesnej organizacji? Odpowiem przewrotnie. Ani moda, ani konieczność. Moda już nie, bo techniki zarządzania kompetencjami zawodowymi weszły na stałe do kanonu narzędzi zarządzania firmą. Konieczność też nie, gdyż jest to narzędzie czy technika, która w zależności od przyjętej koncepcji zarządzania organizacją może być efektywnie stosowana bądź nie. Należy zaznaczyć, że w rozwiniętej postaci zarządzanie kompetencjami na razie wykorzystywane jest głównie w dużych organizacjach, które osiągnęły określony poziom rozwoju, a ponadto stać je na stosowanie bardziej kosztownych instrumentów, wymagających współpracy z firmami doradczymi. Od kiedy zaczęto zarządzać kompetencjami, w zarządzaniu co jakiś czas pojawiają się koncepcje, które stają się modne. Tak było na przełomie wieku XX i XX i z problematyką zarządzania wiedzą, tak jest to od kilku lat w Polsce z trachingiem. Podobnie było z zarządzaniem kompetencjami w latach 90 XX wieku w Polsce, a nieco wcześniej, bo w latach 80. Na świecie pierwsze modele kompetencji zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby dużych, dynamicznie rozwijających się korporacji, które poszukiwały nowych, efektywnych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim. Ale nie można powiedzieć, że wcześniej problematyka kompetencji nie była znana. Niektórzy specjaliści twierdzą, że początku zainteresowania kompetencjami można doszukać się już w koncepcji naukowego zarządzania powstałej na początku XX wieku i w pierwszych pracach dotyczących przywództwa, gdy badano umiejętności pracowników bezpośrednio produkcyjnych lub też umiejętności menedżerskie. Umiejętności obecnie są uważane za jeden z podstawowych elementów składowych kompetencji, czyli sprawdzając kompetencje, można dowiedzieć się, jakim ktoś jest lub będzie pracownikiem, badać raczej kompetencje niż inteligencję. Testing for Competence at Hard Hand for Intelligence to tytuł artykułu D. Mtzlelanda, wybitnego amerykańskiego psychologa, który dokonał przełomu w myśleniu o kompetencjach. Artykuł, napisany na podstawie badań, ukazał się w 1973 rok. W. American Psychologist. Oznaczało to, że badanie kompetencji pracowników postrzeganych jako ich wiedza, umiejętności, postawy lepiej pozwala przewidzieć przyszłe efekty pracy, aniżeli testowanie inteligencji czy posługiwanie ocenami widniejącymi na dyplomach i świadectwach szkolnych. Chodzi o identyfikowanie sposobów myślenia i zachowania osób, które osiągają wyniki powyżej przeciętnej, czyli odnoszą sukcesy w pracy. Proszę powiedzieć, dlaczego słowo kompetencja brzmi sztucznie. Zazwyczaj słyszymy je w liczbie mnogiej, podobnie jak człowiek, a więc i pracownik stanowi jedność, tak jego kompetencje ujęte w model czy też w formie profilu stanowią pewną całość. Oznacza to, że poszczególne elementy tej całości warunkują się wzajemnie, przenikają, wzmacniają, bądź też jeśli są nieprawidłowo wyróżnione, zachodzą na siebie i wtedy podział kompetencji nie jest prawidłowy. Innymi słowy, kompetencje są współzależne i dlatego najczęściej używamy liczby mnogiej. Niemniej dla niektórych działań projektowych, jak również przy problemach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, można mówić o najważniejszej kompetencji, czy też o kompetencji niezbędnej do pełnienia określonej roli organizacyjnej. Trudno wyobrazić sobie tłumacza nieznającego języka, z którego ma tłumaczyć. Znajomość języka jest w tym przypadku kompetencją niezbędną, choć nie jedyną. Co to są kompetencje i dlaczego zaczęto nimi zarządzać, czy zarządzając kompetencjami? Zarządzamy kapitałem ludzkim? Można znaleźć wiele definicji terminu kompetencje i wiele podziałów kompetencji, nie wnikając w problemy semantyczne i typologiczne. Za wystarczającą można uznać następującą definicję kompetencji. Są to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające realizację zadań zawodowych na poziomie skutecznym i lub wyróżniającym, stosownie do standardów określonych przez organizację dla danego stanowiska. Warto wspomnieć, że wielu autorów obok wymienionych wyżej trzech komponentów kompetencji wyróżnia dodatkowo jeszcze doświadczenie, motywację, czy też cechy osobowości. Moim zdaniem mieszczą się one w trzech podstawowych elementach kompetencji. A jak to przełożyć na codzienne życie organizacji? Nadal istotne z punktu widzenia praktyki zarządzania kompetencjami jest stwierdzenie, że kompetencje mają zapewnić realizację zadań zawodowych na określonym poziomie, gdyż jedynie wówczas jesteśmy w stanie ocenić, czy dany pracownik jest kompetentny i jaki jest poziom jego kompetencji. Należy pamiętać, że pracownik uznany za kompetentnego w jednej firmie, w innej może okazać się niekompetentny ze względu na przyjęte w niej standardy kompetencji na danym stanowisku. Co to oznacza? Zarządzanie oparte na kompetencjach ma wiele zalet, bowiem jest dynamiczne, elastyczne i związane z kapitałem ludzkim firmy, który uznawany jest za najważniejszy zasób strategiczny firmy. Jest to zasób trudny do imitacji, często unikatowy i wówczas pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną w dłuższym okresie. Dlatego też warto chwilę zastanowić się nad relacjami pomiędzy kapitałem ludzkim i kompetencjami. Jest to problem dotychczas nierozważany szczegółowo w literaturze przedmiotu. Choć oczywiście oba pojęcia są często równolegle używane. Kapitał ludzki indywidualny często jest rozumiany jako ogół specyficznych cech i właściwości ucieleśnionych w człowieku, które mają określoną wartość oraz stanowią źródło przyszłych dochodów pracownika. Przez cechy te i właściwości rozumie się wiedzę, umiejętności, postawy i zdrowie. Jak widać, różnica w tym ujęciu między kompetencjami i kapitałem ludzkim sprowadza się do jednego czynnika, to jest zdrowia, które coraz częściej ostatnio jest wymieniane jako element kompetencji. Stąd już krok do tego, aby zarządzając kompetencjami, zarządzać kapitałem ludzkim. Podobne rozumowanie można przeprowadzić dla zarządzania kompetencjami firmowymi, korporacyjnymi, wspólnymi dla wszystkich pracowników danej organizacji oraz kapitału ludzkiego organizacji korporacji. Jakie są rodzaje kompetencji? Rodzajów czy też typologii kompetencji jest bardzo dużo. Często różnice między nimi są niewielkie. Można wymienić takie podziały jak kompetencje ogólne i szczegółowe, kompetencje koncepcyjne, techniczne, społeczne, kompetencje progowe umożliwiające spełnianie podstawowych wymagań na danym stanowisku i kompetencje dotyczące działania umożliwiające podział pracowników na lepiej i gorzej wykonujących przydzielone zadania, kompetencje podstawowe i wyróżniające, czy też kompetencje kluczowe wspólne dla wszystkich pracowników firmy dotyczące funkcji marketingu, sprzedaży i tym podobne roli organizacyjnej. Przytoczone podziały wskazują, że istnieją dwa podstawowe podejścia do kompetencji. Podział oparty na podejściu dedukcyjnym od ogółu do szczegółu, organizacja jako całość, funkcja, rola organizacyjna, pracownik i podział odnoszący się do kompetencji na poziomie stanowiska pracy. Jest więc sporo podziałów. Który pan preferuje? Wybór koncepcji i podziału kompetencji powinien zależeć od tego, w jakim celu go tworzymy, czyli do czego ma służyć. W celach dydaktycznych używam w miarę prostych podziałów. Z reguły są to podziały dychotomiczne. Przy ich stosowaniu łatwo zapewnić jednoznaczność, rozłączność i zupełność podziału. Jak należy diagnozować potencjał kompetencyjny? Diagnozę potencjału kompetencyjnego można przeprowadzić za pomocą audytu, posługując się odpowiednio dobranymi narzędziami. Najczęściej stosowanymi narzędziami w procesie audytu są Assessment Center/Development Center, testy kompetencyjne, kwestionariusze kompetencyjne, skale obserwacyjne, wywiady behawioralne, panele ekspertów. Do najpopularniejszych metod przeprowadzania audytu kompetencyjnego zalicza się testy kompetencji. Zawierają one opisy sytuacji oraz możliwe sposoby działania. Na podstawie odpowiedzi na pytania testowe dokonywany jest pomiar zakresu wiedzy na temat skutecznych sposobów zachowania w różnych sytuacjach zawodowych oraz postaw ukierunkowujących działanie badanego. Testy kompetencyjne są testami wykonania. Z kolei kwestionariusz kompetencyjny zawiera zestawienie odpowiednio dobranych stwierdzeń charakteryzujących zachowania wynikające z przyswojenia danej kompetencji na różnych poziomach. Jest on stosowany w celu określenia poziomu rozwoju konkretnych kompetencji. Wszystkie narzędzia mają swoje zalety i wady. Dlatego przy diagnozowaniu potencjału kompetencyjnego warto stosować zestaw narzędzi, który zapewni nam możliwość porównywania wyników oceny kompetencji dokonanych różnymi metodami skale obserwacyjne, testy AC/DCEC. Zwiększy to wiarygodność i rzetelność uzyskanych wyników. Co to są modele kompetencyjne? Model kompetencji to narzędzie służące do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Umożliwia analizę i ocenę kompetencji pracowniczych oraz zarządzanie nimi w poszczególnych obszarach, takich jak rekrutacja i selekcja, szkolenia, ocena pracownicza, wartościowanie pracy, wynagrodzenia. Budowa i wdrażanie zestawu modeli kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk/ról organizacyjnych powinno być poprzedzone rzetelną diagnozą funkcjonowania całej organizacji, poszczególnych jej działów, ról i stanowisk. Wnikliwa diagnoza jest koniecznym warunkiem zbudowania modeli zapewniających ciągłość funkcji w organizacji i ich spójność z misją, strategią, strukturą i kulturą organizacji. Szczególnie istotne jest uwzględnienie przy opracowywaniu koncepcji zarządzania kompetencjami w firmie wzajemnych relacji między poszczególnymi modelami/profilami kompetencji. Prawidłowo skonstruowane modele kompetencyjne zapewniają odpowiedni poziom kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach oraz osiąganie wysokiego poziomu realizacji zadań, co przekłada się na wyniki firmy. Modele kompetencyjne powinny być dynamiczne, to znaczy kompetencje zawarte w modelu powinny odpowiadać obecnym i przyszłym potrzebom organizacji. Jak się buduje podobny model? Budowa modelu kompetencyjnego najczęściej przebiega następująco. Znak zapytania. Wybór kompetencji ogólnych dla całej organizacji, ściśle związanych ze strategią i kulturą firmy. Znak zapytania. Wybór kompetencji specyficznych dla poszczególnych stanowisk/ról organizacyjnych. Kompetencje te powinny być spójne z kompetencjami ogólnymi, a kryterium przy ich wyborze jest specyfika zadań realizowanych na stanowisku organizacyjnym. Znak zapytania. Opis każdej kompetencji na kilku poziomach. Poszczególne poziomy powinny różnicować kompetencje jakościowo. Najczęściej tworzy się 3-5 poziomów dla kompetencji, pozwala to na dobre jej zróżnicowanie. Znak zapytania. Do każdego poziomu następuje przyporządkowanie kilku kluczowych zachowań, które będą decydować o danym poziomie kompetencji. Następnie dla każdego stanowiska należy określić wymagany poziom kompetencji zgodny ze standardem przyjętym w danej organizacji. Znak zapytania. Testowanie poprawności modelu kompetencyjnego. Znak zapytania. Wdrożenie modelu kompetencyjnego. Przy współudziale zainteresowanych pracowników, system zarządzania kompetencjami umożliwia zintegrowanie poszczególnych dziedzin zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Proszę powiedzieć, jak to wygląda na poszczególnych etapach. Spróbuję pokrótce scharakteryzować ten proces. Niewątpliwie centralnym narzędziem, wokół którego buduje się cały system zarządzania kompetencjami, są modele kompetencyjne. Zaczynamy od diagnozy potencjału kompetencyjnego, która umożliwia nam określenie rzeczywistych profili kompetencji wszystkich pracowników, oraz budujemy modele kompetencji, które są punktem odniesienia do tworzenia innych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim w firmie. Mając dobrze przygotowane modele kompetencyjne, możemy tworzyć opisy stanowisk, które zawierają w pierwszej części opisy pracy, a w drugiej modele kompetencji wskazujące, jakie kompetencje są niezbędne do realizacji opisanej pracy. Opisy pracy zawierające modele kompetencji mogą być wykorzystywane do rekrutacji i przygotowania ogłoszeń, przeprowadzenie selekcji kandydatów do pracy, na przykład prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, budowa testów wiedzy, wybór testów psychologicznych, przygotowanie próbek pracy i tym podobne. Modele kompetencyjne są również wykorzystywane do budowy arkuszy ocen okresowych, narzędzi rozpoznawania i analizy potrzeb szkoleniowych, arkuszy oceny wyników szkoleń, czy też wartościowania i wynagradzania opartego na kompetencjach. Cały system zarządzania kompetencjami jest zatem zintegrowany wokół poprawnie metodycznie zbudowanych modeli kompetencyjnych. Należy pamiętać, że poprawnie skonstruowany na papierze bądź w komputerze system zarządzania kompetencjami nie zapewnia sukcesu, musi on być efektywnie wdrożony i rzeczywiście wykorzystywany. Często bowiem w firmach istnieją lepiej lub gorzej zbudowane narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim, ale są nieefektywnie wykorzystywane. Jaki jest udział informatyki w zarządzaniu kompetencjami? Coraz częściej, zwłaszcza w dużych firmach, budowane są profesjonalne systemy informatyczne wspomagające proces zarządzania kompetencjami. Również na etapie diagnoz potencjału kompetencyjnego wyniki poszczególnych testów kompetencyjnych czy też audytów bywają wyliczane, a następnie kompleksowo zestawiane przy wykorzystaniu techniki narzędzi informatycznych. Jakie kompetencje powinny cechować szefa informatyki? Mówiąc szef IT, mamy na myśli dyrektora IT i to najczęściej w dużej firmie. Nawet przy takim dookreśleniu naszego obiektu zainteresowani nie można tworzyć modelu kompetencyjnego bez znajomości konkretnego przedsiębiorstwa i konkretnego stanowiska dyrektora IT, gdyż każda firma, a w niej każde stanowisko i każdy pracownik są niepowtarzalnymi bytami. Ale możemy pokusić się o wymienienie podstawowych kompetencji, którymi powinien charakteryzować się przeciętny dyrektor IT. Otóż zaliczyłbym do nich myślenie strategiczne, kreatywność, umiejętność zarządzania projektami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, dążenie do rezultatów, otwartość na zmiany, umiejętność zarządzania zmianą, umiejętność współpracy wewnątrzfirmowej, budowanie relacji z innymi. Jakie są najbardziej przydatne w IT? Zwróciłbym szczególną uwagę na dwie kompetencje: zarządzanie projektami i budowanie relacji z innymi. Zarządzanie projektami warunkuje terminową i ekonomiczną realizację przyjętych celów i jest codzienną działalnością menedżerów IT, która niestety często szwankuje. Zarządzanie projektami ma swoją specyfikę. Wymaga stosowania odpowiednio dobranych procedur, czego można się nauczyć. Z kolei sprawność nawiązywania relacji z innymi pracownikami czy też klientami oraz współpraca z nimi jest istotna ze względu na fakt, że środowisko informatyków ma silnie rozwinięte własne wzorce zachowań i systemy wartości, które czasami tworzą barierę pomiędzy nimi a klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Pana studentami są dyrektorzy personalni, którzy w swoich firmach zamierzają wdrożyć lub też już mają wdrożone zarządzanie kompetencjami. Na jakie aspekty radzi im pan zwrócić szczególną uwagę? Budowa i wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami powinny być poprzedzone wnikliwą diagnozą funkcjonowania całej firmy ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych ról organizacyjnych. System musi uwzględniać założenia strategii ogólnej i strategii zarządzania zasobami ludzkimi, specyfikę struktury i kultury organizacyjnej. Przy jego tworzeniu warto korzystać z doświadczeń innych, którzy osiągnęli w tym działaniu sukces. Należy więc stosować benchmarking, czyli zasady równania do najlepszych. Należy wprowadzać go etapowo, ale warto dążyć do tego, aby był całością organizacyjną obejmującą cały obszar zarządzania kapitałem ludzkim firmy. Systemowe i nowoczesne podejście do zarządzania kompetencjami wymaga zastosowania narzędzi informatycznych wspomagających poszczególne podsystemy, takie jak okresowe ocenianie pracowników, wartościowanie oparte na kompetencjach, czy też analiza potrzeb i efektów szkolenia. System nie powinien być zbyt skomplikowany, a nawet można powiedzieć, że powinien być tak prosty, jak to możliwe bez uszczerbku dla jego efektywności. Wówczas będzie zrozumiały dla pracowników, co jest warunkiem jego akceptacji. Powinien być tworem dynamicznym, który podlega zmianom i doskonaleniu. W procesie jego tworzenia i doskonalenia powinni uczestniczyć kluczowi pracownicy organizacji. Partycypacja pracowników z reguły zapewnia jego dobre wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji personalnych.